Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Ale najpierw wypłyniemy na szerokie wody i to jest nie, bo też o sytuacji na morzach, na oceanach będziemy rozmawiać. To nie jest taka analogia całkiem niebezpodstawna. W naszym studiu dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
I trochę też pewnie się odbijemy od naszych wyborów, ale tylko przypomnę, że państwo oglądają, słuchają naszej audycji dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Patrzę na wydarzenia na świat, na świecie i nie wiem od czego zacząć. Korea, Tajwan, dyskusje cały tydzień za nami, rozmów między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W Europie proces NATO rozszerzenia. Mamy zielone światło Turcji dla Szwecji, ale nie ma takiego światła ze strony Węgier. Mamy cały czas wojnę na Ukrainie oczywiście. Mamy sytuację w Niemczech skomplikowaną i mamy Stany Zjednoczone, które same są w roku wyborczym. Nie wiadomo, jak to się skończy. Mamy Bliski Wschód. Gdzie nie spojrzeć, tam bałagan, panie doktorze.
No bałagan, bo wszyscy sobie teraz raptem przypominamy albo uczymy się, że system międzynarodowy jest systemem anarchicznym. Anarchicznym to znaczy nie ma najwyższego sądu, który, albo władzy, która rozstrzyga spory między państwami. I tym najwyższym sądem są siły zbrojne i lewary władzy ekonomicznej, instytucjonalnej i innej, bo państwa ze sobą rywalizują. Mówiłem o tym 1000 razy. Nie czuliśmy tego w czasie jednobiegunowej chwili, bo Amerykanie jako hegemon świata...
No właśnie, był sąd, był prezydent USA i on mówił, ma być tak albo inaczej
był,
i koniec.
I to był absolutnie wyjątkowy moment w historii świata.
I on jest za nami.
Jak rozumiem. I on jest za nami. I teraz objawiło się zjawisko zwane pułapką Kindlebergera, gdzie jest pewna próżnia bezpieczeństwa. Otóż ci, którym się nie podobały rządy Stanów Zjednoczonych w świecie, wyczuwają, że na obrzeżach wpływów tych sił, na Bliskim Wschodzie, ciśnienie tajwańskie, na Ukrainie, na wschodnim flance NATO, nie wiadomo, czy ta siła amerykańska jest, czy nie. Może werbalnie jest Biden, mowa o prymacie, prawda, w obliczu Gazy, ale już materialnie, jak patrzą na stosunek sił i środków, to nie ma. I testują to, tak, testują to. Amerykanie oczywiście nie powiedzą, że już nie mają tej siły. Politycy nie powiedzą, bo to jest polityka, chociaż strategzy amerykańscy mówią, że trzeba odejść z Eurazji i zrobić offshore balancing. W związku z tym wszyscy gracze, mali, duzi, średni, ci z aspiracjami, ci, którzy chcą utrzymać status quo, ci, co chcą zmienić, na nowo układają swoje siły. Szykują się albo już coś robią. Turcy mają swoją postawę, że dla NATO jest tylko instrumentem być może czasowym ich polityki. Chiny szykują się, prawda, do zajęcia innego miejsca. Rosjanie jawnie rewidują ład światowy. Polacy modlą się, żeby było to po staremu, bo przecież było wspaniale i wszyscy chcemy być, jak mówią Polacy infantylnie, po dobrej części świata, który chce pokoju, spokoju, nie rozumiejąc, że świat się zmienił absolutnie i wcale nie wszyscy w świecie chcą spokoju, a być może nawet większość nie chce już spokoju, bo uważają, że dominacja Zachodu była nadużyciem. No i teraz... I te wszystkie ataki, a jeszcze na tę architekturę bezpieczeństwa nakłada się cały system wymiany globalnej, gospodarczej, który dokonuje się określonymi korytarzami na określonych zasadach i to też jest kwestionowane. Więc mamy spór. Unia Europejska, Chiny, odsłana samochody. Stany Zjednoczone, USA, Stany Zjednoczone i Unia Europejska na tle subsydiowania produkcji nowoczesnych technologii. Wchód i strzelają do...
No właśnie, to jest ciekawe, że Stany przestają kontrolować globalne szlaki morskie. Na przykład, że jakieś, przepraszam, głupie plemię może za pomocą dronów i paru rakiet paraliżować światowy ruch transportowy.
Ceny, oczywiście. I teraz sobie wyobraźmy.
To niedawno nie do wyobrażenia.
Że realizuje się najstraszniejszy koszmar Halforda Mackindera sprzed ponad 100 lat, który mówił, że wzrost potęg w Eurazji oraz rozwój technologii transportowej i wojskowej będzie wypychał potęgę morską poprzez nacisk na państwa Rimlandu, czyli strefy brzegowej, i na wąskie cieśniny odkalające Rimland Eurazji, jak Suez, jak właśnie Morze Czerwone, jak Gibraltar, jak Morze Śródziemne, jak Bałtyk, jak cieśniny duńskie, kto wie co jeszcze, jak cieśnina tajwańska, uniemożliwiając dominację wówczas Wielkiej Brytanii, a teraz Stanom Zjednoczonym, jako tego hegemona, gwaranta wymiany towarowej. No i to się po prostu dzieje. W to się wpisują słowa Xi Jinpinga z Astany z roku 2013, który ogłaszał nowy jedwabny szlak, który bądź on, już nie pamiętam, bądź później w jakichś pismach jego i jego, prawda, współpracowników, że morskie szlaki handlowe są jak stare arterie objęte sklerozą, za małe, żeby dać krew i życiodajne płyny całemu globalnemu światu, a nie tylko zachodowi. W związku z tym potrzebne są też lądowe połączenia, różnego rodzaju cyfrowe, siaki, owakie, czyli nowy jedwabny szlak. No i to się wszystko dzieje, tak? Temu zagadnieniu poświęciłem sporą część swojego życia. To się wszystko dzieje i mamy pułapkę Kindlebergera. Na to się nakłada jeszcze, o czym nie mówiłem, głęboki kryzys wewnętrzny Stanów Zjednoczonych. Bunt klasy średniej, która została spauperyzowana w wyniku globalizacji i straciła. Brak równowagi pomiędzy kapitałem, systemem, kapitałem, polityką, czyli systemem wyborczym oraz ludźmi pracy. Oraz na to się nakładają oczywiście głębokie zmiany związane z tym, że Stany Zjednoczone, pomimo dużego wzrostu gospodarczego, pomimo rekordowego zatrudnienia, mają rekordowy w historii świata zadłużenie i dług publiczny.
No właśnie, jak się patrzy na relacje PKB chociażby Unii Europejskiej, łącznie liczone z Wielką Brytanią do Stanów, no to Stany powinny się cieszyć. Stany, ostatnia dekada. Ja rozumiem, że to jest kwestia może sztucznej inteligencji, no ale rozwój niesamowity. Europa stoi na przykład. Jeszcze dekadę temu byliśmy bogatsi. Mieliśmy większą gospodarkę jako Unia Europejska od Stanów. Teraz tak już nie jest.
Na pewno Europa jest w stagnacji. Przede wszystkim dlatego, że jak znów pisał Halvor Mackinder, najważniejszy nie jest zakumulowany kapitał, tylko 7-8-letni cykl zdolności produkcyjnych i generowane przez to bogactwo. Kiedyś uważałem to, gdy czytałem kilkanaście lat temu, za rewolucyjne stwierdzenie, nie poparte moimi obserwacjami empirycznymi, a teraz uważam, że Mackinder miał znowu rację.
To wynika, że myśmy utracili możliwości produkcyjne, że Europa...
Wystarczy zobaczyć, jak wygląda proces innowacyjny samochodów elektrycznych w Europie, jak wygląda sprzedaż samochodów spalinowych, jak wygląda upadek konkurencyjności firm niemieckich, francuskich na rynkach światowych, względem Chin przede wszystkim. I to jest po prostu bolesne. Oczywiście, na to się... Europa jest w stagnacji. Europa jest w stagnacji. Jest
dalej... I na tym tle Stany wyglądają jako dość żywotny organizm cały czas. Nie jako imperium, które się zwija także gospodarczo, tylko nie imperium, które ma swoją krzepę gospodarczą.
Tak, na pewno Amerykanie mają jeszcze bardzo wiele atutów i gdyby się zreformowali, mogliby jeszcze się spróbować powalczyć. Pytanie, czy się zreformują, i tutaj mamy kampanię Trumpa i mamy wybory prezydenckie, bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa i w ogóle dla przyszłości świata. Oczywiście Ameryka też ma wiele problemów polegających na tym, i dotyczy to w ogóle świata zachodu, ale Ameryki zwłaszcza, że naprawdę rozpasał się tam kapitalizm finansowy, polegający na tym, że na przykład jak patrzymy na wskaźniki PKB amerykańskiego, to bodajże 18 czy 19% to są wskaźniki wydatków na służbę zdrowia, która no jak gdyby ruch kapitałowy tam związany, no bo nie jest państwową służba zdrowia, więc w związku z tym jak liczyć PKB tych, którzy mają, tak jak my na przykład, mamy inną służbę zdrowia niż oni. Ogromną część również jest polityka Fedu, która generuje lub nie generuje wzrost PKB, a nie jest to realna gospodarka, tylko manipulacje Fedu związane z kursami walutowymi poprzez to, że Fed emituje walutę rozliczeniową świata.
O tym też powiemy, bo tutaj też być może dojdzie do zmiany. Chiny to zapytają od lat, ale
no to jest akurat najtrudniejsze. Wcześniej będzie wojna światowa, myślę, niż zmiana dolara, ale bo to jest akurat najtrudniejsze z różnych powodów, o których możemy porozmawiać. Natomiast jest zjawisko, o którym pisał Louis Gough w swojej książce Avoiding the Punch, czyli jak uniknąć ciosu, sprzed 2 lat, że następuje postępująca na zachodzie, jakby to powiedzieć, rozgoryczenie establishmentem politycznym. To jest takie ogólne, wyświechtane pojęcie, ale przejawia się to w tym, że w związku z rewolucją informacyjną, dostępem przez smartfony, przez internet do wszystkich informacji oraz tym, że gdy panie redaktorze zajmuje się swoim życiem osobistym, zawodowym i swoimi pasjami, to w swoim życiu zawodowym, w swoim zarabianiu i swoich pasjach jest pan znacznie lepiej poinformowany niż politycy, jak wygląda ten świat, jakie są zasady i tak dalej, i tak dalej. I to pana różni od kogoś sprzed 100 lat, bo nie miał wtedy 100 lat temu dostęp do informacji. Raz, że wykształcenie było na innym poziomie, edukacja, dostęp do słowa pisanego, to nie było takie proste. To kosztowało, jeśli w ogóle, i trzeba było pójść do biblioteki. Robotnik nie miał na to czasu. W związku z tym miał swojego przedstawiciela, którego wysyłał zazwyczaj pociągiem do stolicy i on głosował w parlamencie w ten czy w inny sposób i on był wykształcony, miał kindersztubę, ładny garnitur, muszkę i w ogóle był kulturalnym człowiekiem. A teraz... i generalnie tam się masowały te siły. Był kapitał reprezentowany, świat pracy, świat rolniczy, prawda, świat przemysłowców i to się gdzieś tam masowało, tak? A teraz się oderwało, dlatego że nie ma tej reprezentacji, bo przede wszystkim ludzie w kontakcie z politykami na Zachodzie widzą, że są lepiej poinformowani w sprawach, których żywotnie dotyczą, znają się na tym lepiej. I to jest naprawdę nową. Kiedyś politycy byli bardziej. Po drugie, że gmach państwa obrósł niesamowicie w biurokrację, w różne rzeczy, przeszkody. I generalnie trochę żyją sami dla siebie. Po to, żeby uzasadnić swoje istnienie, wydają pieniądze publiczne, przekupując ciągle wyborców, że to, że tamto, że siamto i owamto, po to, żeby, prawda, w krótkim terminie realizować politykę, która sprzyja ich reelekcji. Wybory są co kilka miesięcy dosłownie. Wszędzie. W związku z tym jest zamknięte koło i generalnie państwa Zachodu są zadłużone i nie podejmują decyzji, które służą wzrostowi innowacyjności.
A coś się kończy. W świecie zachodnim Polska dobrym przykładem, bo o tym mówi się o opisie. Niemcy, AfD, Francja, Le Pen, no właśnie, Włochy.
Bo się kontrakt społeczny łamie. Bo się łamie pewien kontrakt społeczny.
I Stany na koniec. Wisienka na torcie Donald Trump.
Bo się kończy ład społeczny pewien, wynikający z kontraktu społecznego. Że dany model, który politycy musieli dowozić, dawał marżę wystarczającą, żeby wszyscy spokojnie żyli z tego ciasta, tak? Z tej marży. Jak Niemcy na przykład, bo i takie było ustawienie geostrategiczne Niemiec w gospodarce globalnej, taka zdolność produkcji, taka zdolność innowacji i to dawało marże, bezpieczeństwo, stabilizację robotnikowi niemieckiemu, fabrykantowi, podatkom lokalnym i tak dalej.
I ta marża się kończy, co najlepiej widać w samochodach, tak? W przemyśle.
I ta marża wygląda na to, że się kończy, co budzi zaniepokojenie kolejno fabrykantów wielkiego przemysłu, później robotników i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, ale Stany powiedziały, przemysł wraca, Biden dopłaca do przemysłu, jest jakaś repulsja, jest jakiś pomysł na Zachodzie, że ta globalizacja poszła w złym kierunku albo za daleko i trzeba się cofnąć.
No tak,
cofnąć.
Tylko że
to jak jest, to wygląda,
tylko
ten proces
pytanie,
cofania się.
No właśnie, i oczywiście chciałbym jako przedstawiciel Zachodu, żeby się udało, tylko problem polega na tym, że na przykład urzędnicy w Brukseli zadeklarowali, że 90% będą produkowali baterii do samochodów w Europie do 2030 roku, a już chyba w 2027 będzie tam więcej ileś procent. No, zadeklarowali oczywiście w swojej geniuszu po prostu organizacyjnym. Problem polega na tym, że praktyka dnia codziennego okazała się, że jest coraz gorzej. No bo zadeklarować sobie można różne rzeczy. To samo z przemysłem, powrotem przemysłu do USA. No to nie takie proste, dlatego że firmy liczą. No i na przykład trudno wrócić do miejsca, gdzie jest pompowany dolar w kieszeń za darmo pod Amerykanów, i nie są na tyle produktywni, na ile zarabiają, bo Fed produkuje pieniądze, tak, post-covidowo. W związku z tym robotnikowi amerykańskiemu trzeba zapłacić dużo więcej niż komuś w Azji, a jeszcze poziom, jakość wykonania jest gorsza. Na to się skarżył sławny tajwański producent chipów, tak. Mało tego, w Stanach Zjednoczonych nie kształcono wystarczającej liczby inżynierów. W związku z tym trudno jakość pracy. Ja wiem, że to brzmi okrutnie dziwnie dla Polaków, którzy są przyzwyczajeni do tego, że prawda, Stany Zjednoczone są, prawda, światełkiem, miastem na wzgórzu, ale no takie są fakty i wystarczy poczytać Lynn Alden albo Louis Gava na ten temat, tak, albo Goldmana.
Czy to jest za późno? Już
nie wiem.
Przemysł nie wróci, a z drugiej strony mamy rewolucję sztucznej inteligencji.
Może rewolucja sztucznej inteligencji i nowy przemysł.
Tak, nowy przemysł, to już
jest
mało
robotników. Moim zdaniem na stary przemysł Amerykanie nie mają szans, żeby wygrać z Chinami. Na stary przemysł.
A na nowy przemysł?
Może. Wierzę w to, że Amerykanie mają zdolność innowacji i gdyby było to poparte pieniędzmi publicznymi, jak z Eisenhowera, jak w momencie Sputnika, głęboką reformą państwa amerykańskiego, przymuszeniem do matematyki, fizyki w szkołach i odnową systemu edukacji, który jest zbyt obciążony, prawda, wielkimi opłatami, uruchomieniem czegoś, co uruchomiło na przykład ten GA Act, prawda, Bill po 1945 roku, gdzie wszyscy weterani II wojny mogli za darmo studiować. I uruchomiło to moment eisenhowerowski, ogromny boom inżynierski w Stanach, uruchomienie suburbiów i wzrost gospodarczy. No gdyby Amerykanie byli w stanie coś takiego wykrzesać z siebie. Tylko problem polega na tym, ja się zastanawiam, ale to już, to myślę, że jakiś filozof społeczny musi się na tym bardziej zastanowić, czy Amerykanie nie przekroczyli takiego momentu, gdzie kapitalizm finansowy nie znosi już chęci reformy, bo kapitalizm finansowy tym się różni, tak patologicznie od produkcyjnego, że jest łatwiejszy. Wystarczy mieć zakumulowane bogactwo i go udzielam komuś na jakimś procencie, kręcę i właściwie nic nie, prawie nie muszę umieć de facto. No, dziedziczy to mój synek, dziadek.
I dalej pieniądz i robi pieniądz.
Podczas deprodukcyjny trzeba coś umieć. Być inżynierem, prawda, mieć odbiorców, fabrykę postawić.
Ten sztandarowy przykład, kiedy nowojorski port zainwestował w World Trade Center. World Trade Center, co prawda, zostało zburzone, ale wbudowało się nowe, a portu nie ma, tak? Pieniądze z portu poszły w świat finansowy został, a portu w Nowym Jorku już nie ma.
To jest w ogóle pytanie o rozdział ról w społeczeństwie. Czy kto rządzi? White collars czy blue collars? Tak? Czy wracamy do wynagradzania pracowników fizycznych lepszego, nie wiem, hydraulika, fabrykanta, który umie robić chipy, czy biurokraty jakiegoś, tak? Bo ostatnie 30 lat globalizacji, bankiera, gdzie przynieśliśmy do Chin, Bangladeszów i innych miejsc na świecie tą ciężką pracę, którą trzeba wykonać, żeby coś nosić, mieć jakiś sprzęt w domu i tak dalej, a my tylko, prawda, a my grzecznie to sobie robimy przy komputerze wielkie rzeczy, tak? Ten świat się kończy.
I o tym świecie opowiada Jacek Bartosiak. No to w takim wypadku wprowadźmy politykę do naszej dyskusji, bo to jest chyba niezwykle istotne, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Donald Trump, wszyscy już czekają, wszyscy się szykują, jedni się cieszą, inni się martwią, ale świat jakby godzi się z tym, że do Białego Domu wróci Donald Trump. Co to będzie oznaczało?
Znów, nie czuję się zupełnie ekspertem, po pierwsze, żeby się wypowiadać, czy wróci na pewno. Tak wszyscy mówią, rzeczywiście słyszę. Nie czuję się specjalistą, żeby się wypowiadać o polityce wewnętrznej Stanów, jeżeli chodzi o to, co to znaczy, że ktoś wygrał w New Hampshire.
No tak, ale będzie Donald Trump i on coś mówi. Na przykład mówi to, że Ameryka dała 200 miliardów pomocy dla Ukrainy, a Europa tylko 70 miliardów. Te kwoty są kwestionowane, ale pokazuje pewien nastrój, pewien pomysł.
Wydaje mi się, że jak Donald Trump dojdzie do władzy, to pojawi się bezwzględnie odejście z prymatu Stanów Zjednoczonych, nawet jeżeli Donald Trump nie rozumie, co to oznacza w teorii stosunków międzynarodowych. Dlatego, że Amerykanów nie stać na utrzymanie prymatu za wszelką cenę na wszystkich frontach centralnych i peryferyjnych, od Morza Czerwonego po Ukrainę i Tajwana. Mają dwa fronty centralne na Ukrainie i Tajwanie, plus peryferyjne kierunki jak Gaza, Morze Czerwone i kto wie, co będzie jeszcze. Sam pan wspominał o Korei.
Na przykład, to jest ta zbiorąca temat.
I może być jeszcze wiele innych. I będzie trzeba zredukować i zacząć grać w prawdziwą grę równowagę. Bo jak się pojawia pułapka Kindelbergera i hegemon odchodzi, jak jest hegemon, to jest pewna hierarchiczność systemu międzynarodowego. Na przykład polscy urzędnicy zabiegają o wsparcie ambasadora USA, tak? Bo to jest hegemon, tak. Pięknie mówi. Natomiast jak odchodzi hegemon i każdy musi zacząć starać się sam, no to pojawia się wielka gra o równowagę.
No ale może hegemon odejdzie z Tajwanu, hegemon odejdzie z Korei Południowej, a u nas będzie po staremu i dalej Mark Brzeziński będzie odwiedzał ministerstwa i mówił, ta reforma jest dobra, ta reforma jest zła. Że tak będzie.
Możliwość odwiedzania przez ambasadora amerykańskiego opisałem bardzo szczegółowo w książce Najlepsze miejsce na świecie. Swoją drogą bestseller roku 2023. Zachęcam państwa. Jest tam szczerze opisane, jak to działa w rozdziale gra statusowa.
Bo my żyjemy tak, jakby cały czas wszystko się decydowało w Białym Domu. I tu jest wysłannik Mark Brzeziński, przychodzi i mówi to.
No i
dobrze,
właśnie się nie będzie decydowało w Białym Domu. I teraz pytanie, jak państwo polskie się z tym upora. Poza tym to odchodzenie nie będzie wyglądało tak, że jak pisał Herbert, że wybuchnie gdzieś pożar w odległym miejscu, prawda? I koniec, upadnie imperium, tylko.
Będzie powoli.
To być może już upada. A może nie upada. I na tym polega cały spór, bo Amerykanie chcą utrzymać swoją wiarygodność po to, żeby mogli odwiedzać nasze ministerstwa.
No ale rozumiem, Donald Trump powie, nie jesteśmy w stanie wszędzie być.
Tak,
a może powie tak, że nie jesteśmy w stanie być w Europie. Może powie.
Może powiedzieć,
że Tajwan jest istotny, tak. Korea jest istotna, a Polska, jest nieistotna.
Jakbym musiał obstawiać teraz, to moim zdaniem Trump powie, że Europę stać sam na obronę, Rosjanie jest zagrożeniem dla Ameryki i generalnie bardzo proszę panowie, sami jesteście. Rosjanie jest w stanie nechać całej Europy, może destabilizować wschodnią flankę, no to proszę bardzo się wykazać. My wam damy tylko rozpoznanie satelitarne, jakieś zdolności z odległości i będziemy oczywiście sterować waszą wojną, tak jak sterowaliśmy Ukraińcami, ale wy sobie radzicie sami. Sami wypełniacie, prawda, żołnierzem pole walki. Tak obrazowo można to opisać. A my z daleka, natomiast wobec Tajwanu obstawiam, że Trump bardzo ostro postawi Chinom warunki poprzez to, że na przykład zacznie wymuszać na Tajwańczykach, a oni będą niechętni. Zakup uzbrojenia takiego, który będzie pokazywał, że Tajwan na poważnie szykuje się do wojny, bo na razie Tajwańczycy udają. Po to, żeby właśnie nie było wojny, Tajwańczycy udają i robią to bardzo mądrze. Bo właściwie nie kupują nic sensownego, nie szykują się do tej wojny, bo czym mniej się szykują oni, tym bardziej Amerykanie muszą zapewniać, że tej wojny nie będzie. I Amerykanie muszą mieć skin in the game, jak mawia Trump, skórę w grze. Więc Trump będzie chciał odwrócić tą strategię, pchnąć Tajwan w tym kierunku, zbudować z nim bulwark, być może nawet będzie naciskał na stacjonowanie broni nuklearnej na Tajwanie. I to może uruchomić szybszą konfrontację z Chinami. Innymi słowy, ja uważam, że wybór Donalda Trumpa przyspieszy konfrontację o przywództwo w świecie w ten czy w inny sposób z Chinami. Myślę, że będzie bardzo wyboista droga przed nami.
No ale to będzie konflikt na Pacyfiku, a nie konflikt w Europie, jak rozumiem.
Będzie to konflikt na Pacyfiku, natomiast ekonomicznie, zwłaszcza jeżeli miałby trwać dłużej niż 2 dni, będzie to absolutny armagedon dla globalnej wymiany towarowej. Oni o konsekwencjach absolutnie ogromnych dla wszystkiego. Gospodarczo. No, poza tym Rosjanie sobie tutaj hasają. No, mogą uznać, że nie ma już patronatu amerykańskiego, tak? Ich gwarancje są nierealne, natowskie.
No, z drugiej strony PKB Polski to jest 37% PKB Rosji. I ta dysproporcja się zmniejsza. W roku 2028 zdaje się ma być 52%.
I dlatego, panie redaktorze...
Czy taka gospodarka może podbić Polskę, może podbić kraje bałtyckie, może podbić Europę?
Po pierwsze, nie chodzi o podbicie Polski, tylko chodzi
o co chodzi Rosji?
Tylko chodzi o pokazanie, że nie ma Europy bez Rosji. Że nie można zbudować stabilnej Europy, która się rozwija, ma funkcjonującą gospodarkę i architekturę bezpieczeństwa bez Rosji przy stole. Jak było przez ostatnie 30 lat. Rosjanie to chcą pokazać, wojną na Ukrainie. Jeżeli nie uzyskają tego na Ukrainie, to będą robić to wobec Polski i państw bałtyckich. A jak to będą robić, będzie już tylko instrumentem, jak to wpłynąć. Destabilizacja, Wagner, prawda, porwania u nas, wojna hybrydowa, może jakaś krótka wojna w państwach bałtyckich u nas.
No to jest scenariusz realny? To
jak
jest...
najbardziej realny jest. No, zastanawiam się, dlaczego się do tego nie przygotowujemy.
Kiedy oni ugrzęznęli na wschodzie Ukrainy i nie mogą pójść dalej, to gdzie oni będą?
No
tu,
przecież,
na przesmyk Suwalski.
No przecież Rosjanie tej wojny nie przegrywają, panie redaktorze.
No ale też jej nie wygrywają. Chcieli w 3 dni zająć Kijów. Mamy 700 dzień tej wojny, zdaje się. Za chwilę.
Tak. Rosjanie nie wygrali tej wojny tak, jak chcieli wygrać ją na początku. Rosjanie nie osiągnęli swoich celów politycznych tak jak chcieli osiągnąć. Rosjanie również przeliczyli się z tym, że głównie wskutek zadziwiającego oporu Ukraińców, że Europa będzie przeciwko Stanom Zjednoczonym w tym zakresie, to znaczy zachodnia Europa. Bo pamiętamy wahania na początku przywódców
Niemiec i Francji.
No wiadomo, no, szybko zakończy się, będzie spokój. Natomiast to właśnie postawa Ukraińców i wsparcie Stanów Zjednoczonych spowodowały, że to trwa i Rosjanie nie osiągnęli swoich celów. Ale Rosjanie przestawili swoją gospodarkę na tory wojenne. I tutaj musimy powiedzieć sobie coś o PKB. Ale zanim to powiem, jeszcze chcę powiedzieć. Właśnie dlatego, że mamy takie duże PKB i że stać nas na to i że Rosję można pokonać i pokonywać, co udowodniła wojna ukraińska, bo przedstawiliśmy armię nowego wzoru, Strategy in Future. Wierząc to, w czasach, gdy nikt w to nie wierzył. I my wierzymy w Strategy in Future, że państwo polskie ma wystarczające pieniądze i poparcie społeczne do tego, żeby zbudować siły zbrojne, system odporności państwa, który jest w stanie łatwo dać odpór i w ogóle wygrywać z Rosją, pojedynek salwowy i tak dalej. Mam problem, czy elity polityczne w to wierzą i potrafią się zorganizować w ten sposób. Z różnych powodów, o których możemy też oddzielnie porozmawiać, dlaczego tak jest.
Bo to kosztuje.
Nie, to nie, to kosztuje organizacyjnie, moralnie, etycznie.
No nie, no finansowo kosztuje.
Nie chodzi tylko o pieniądze. Zastanawiam
czyli
się,
gdzieś będzie mniej, jak będzie państwo mniej polskie na służbę zdrowia, mniej na
nie,
kulturę.
To nie chodzi o to.
Mniej
na państwie polskim są pieniądze na to. Po prostu chodzi o to, czy my jesteśmy cywilizacyjnie wystarczająco dojrzali, żeby zrozumieć to.
No co to znaczy cywilizacyjnie?
No są państwa, które są, a które nie są. No dlatego niektóre żyją, a niektóre umierają. No. Po prostu nazwijmy rzecz po imieniu, tak?
No właśnie ja nie bardzo...
Przypomnę, że nas nie było przez 123 lata, a w czasach sackich nie wiem, czy oddychaliśmy. Właśnie z takiego powodu.
Ale to, że my nie rozumiemy istotności państwa, że jesteśmy społeczeństwem, no, które nie dorosło do wyzwań współczesności.
Nie chodzi o społeczeństwo. Zastanawiam się, czy nasze elity polityczne, wszelkie, nie wychowały się na przełomie końca zimnej wojny z dominacją Zachodu, początku transformacji i wiarą Foucault-Jazomowską w koniec historii.
Czy to Donald Tusk wierzy, że nic się nie zmieni, że gdzieś tam strzelają pod...
Nie wiem, jak słuchałem Donalda Tuska ostatnio w Kijowie, jak rozmawiał z młodzieżą ukraińską w obecności prezydenta Zełenskiego i to, co mówił, to no, albo ukrywa to pod maską głęboko, no, ale to, co mówił tej młodzieży, oczywiście.
A spróbujmy zacytować, bo ja
na przykład... W moralności kantowskiej to wszystko piękne i słuszne w wielkiej sprawie, ale jak gdyby z poczucia etyki odpowiedzialności weberowskiej, która powinna cechować polityków i zrozumienia, na czym polega, jak funkcjonuje świat, to ja bym chciał usłyszeć co innego premiera.
A co powinien powiedzieć premier Donald Tusk?
I nie chciałbym wchodzić ten, bo tak samo Jarosław
Kaczyński.
No nie,
powiedzieliśmy, a powiedzmy...
Po prostu nasi politycy mają z tym problem, tak bym to ujął.
No dobrze, to nie
personalnie,
tylko ogólnie.
To nie chodzi o to, że partia taka czy siaka.
To co powinni mieć politycy ogólnie, żeby już personalnie nie robić wycieczek?
Powinni zawsze zastanawiać się, jak wyzyskiwać sytuację ukraińską dla dobra państwa polskiego. Dlatego, że system międzynarodowy jest anarchiczny i wszyscy chcą przetrwać. To nie jest walka o ogólne dobro ogólnoludzkie.
No dobrze, ale nie ma symbiozy między interesami Polski a Ukrainy. Tu jest
pełnej nie ma. Nigdy z nikim. Ale akurat, jeżeli chodzi o zaangażowanie wojenne Ukrainy, jest w interesie państwa polskiego, żeby istniała niepodległa Ukraina, która stawia opór Rosji i jest samozorganizowanym, no i... niefeudalnym państwem bez oligarchów,
no i wydaje się,
które
że to
jest w stanie utrzymać wojsko.
Polityczna rozumie. Czy tego też nie rozumie?
Mam nadzieję, że to akurat rozumie. Wydaje mi się, że to wynika z wielkiej strategii Rzeczpospolitej od 500 lat, że musi mieć bufor na wschodzie, zorganizowany w ten czy w inny sposób. Czy według metody piłsudczykowskiej, prawda, federacyjnej koncepcji z podporządkowaniem polityki zagranicznej Ukrainy i państw na wschodzie, czy obecnej funkcji Ukrainy niepodległej od nas, ale realizującej wielką strategię państwa polskiego per se, czy jako część oczywiście składowa Rzeczpospolitej wraz z bagnami poleskimi, które rozdzielały południowy i centralny front, po to, żeby wojska koronne i wojska Rzeczpospolitej mogły reagować odpowiednio na zagrożenie moskiewskie. Tu się jak gdyby nic nie zmienia. Natomiast co innego chciałem jeszcze powiedzieć i co jest ważne.
Bo o
Putin
PKB
miał takie. Tak, właśnie tak.
PKB
Putin miał.
Znikło.
Kiedyś też niepoważnie brałem to, co Putin mówił. Putin miał kiedyś na Wołdaju takie przemówienie, że ci zachodni statystycy, te indeksacje, prawda, PKB, liczenie jakichś usług do PKB, jakichś w ogóle przewalutowań, jakichś w ogóle usług finansowo-bankowych. Prawdziwą walutą są surowce, żywność i praca ludzka.
No i co? I to wszystko ma Rosja. Pszenicę ma,
I się okazało, że Rosja, która ma słabe PKB, zapóźnioną gospodarkę wydawało się, okazuje się, że Rosja doskonale sobie pod tym względem radzi w wojnie. Bo ma surowce i ma odbiorców tych surowców i ma, produkuje żywność. I ma ogromne terytorium i ma ludzi, którzy mają determinację, żeby w tej wojnie wytrwać. I teraz się okazuje, że to jednak ma ogromne znaczenie, a nie PKB statystyczne, co też jest lekcja dla nas ludzi Zachodu. Także statystykę można liczyć w różny sposób. To jest jedna rzecz. I druga taka ogólna konstatacja jest, wygląda na to, że przed wojną myśleliśmy, że gospodarka rosyjska jest słaba, a wojsko rosyjskie jest silne. Wojna pokazała, że wojsko rosyjskie jest słabe, ale gospodarka jest silna, bo stoi niestety na tych realnej walucie, jakim jest surowiec i zboże.
To byłoby dobra puenta, ale jeszcze dopytam w kontekście polskim o zwycięstwo Trumpa. Trump wykrywa, Stany patrzą na Pacyfik. Co to oznacza dla naszej polityki? To jest tak, że Donald Trump przyjeżdża do Warszawy i mówi, od teraz jesteście sami i albo sobie poradzicie, albo nie.
Nie, bo problem polega na tym, że Amerykanie nigdy tego nie będą powiedzieć, bo panie redaktorze, no, czy pan by chciał utracić wpływ na swoją ciocię, na jej decyzję, starszą ciocię albo słabnącą ciocię. No nie, zawsze by pan mówił, jestem, jakby coś, ciociu, jestem, tak? Nie martw się, radzimy sobie i tak dalej. Jakąś wpływ na jej sprawność, na jej decyzje majątkowe i tak dalej.
Faktyczny taki sygnał, nie wiem, zabranie żołnierzy
nie, z Polski. Sami musimy oceniać to. Znaczy, sami musimy oceniać, jakie są indykatory tego, że Ameryka słabnie. Nasi analitycy, w jakim centrum rządowym powinni patrzeć na dług, zadłużenie, decyzje, reformy wojska, trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby rekruta Stanów Zjednoczonych, dyskusje o tym, jak wygląda Joint Warfighting Concept Stanów Zjednoczonych po 2030 roku, czyli koncepcja operacyjna dla sił zbrojnych. Co mówią przedstawiciele sił zbrojnych? Co się mówi w kongresie? Jak wygląda wyglądają bazy Stanów Zjednoczonych, jak wygląda ewolucja pola walki i te wszystkie łączne czynniki i priorytety oczywiście, jak wygląda debata strategiczna w Stanach Zjednoczonych i powinny decydować o tym, jaką powinniśmy prowadzić politykę w tym zakresie. My w Strategy in Future na swój skromny sposób właśnie to robimy. Za pieniądze subskrybentów, tak? My to właśnie robimy i stąd taka diagnoza. Stąd potrzebna była armii nowego wzoru, stąd mówienie, że nadchodzi wojna, stąd mówienie teraz to, co ja mówię. I przygotowywanie się na okres próżni bezpieczeństwa. I teraz zastanówmy się, jak się przygotować na... Nie dyskutujmy, jak się w Polsce czuje, czy ona będzie. Ona już jest właściwie. Prawda? Bo jest dyskusja między szkołą wołomińską i odwocką. Czy będzie próżnia bezpieczeństwa, czy Amerykanie na pewno przyszli, są tacy potężni. Nie, już jest. Okej, okay, już jest. To już jest jak gdyby rozstrzygnięte.
Czyli jeżeli
i to,
dojdzie...
co pan powiedział, zaczął naszą rozmowę od tego, że jest Jemen, płonie to, płonie to, tamtego, no to już jest. To znaczy, że jest. I teraz zastanówmy się, co robić na przyszłość. I kim jesteśmy. Bo żeby odpowiedzieć na to pytanie, co robić na przyszłość, musimy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie, kim my jako Polacy jesteśmy i kim chcemy być. I tu, uważam, jest głęboki podział w społeczeństwie, kim, co się przejawia w takich, a nie innych dyskusjach politycznych. I powiem jeszcze, pogłębię to. Uważam, że obie główne strony sporu są w imaginarium nieistniejącego świata. Tak? Dlatego, że ten świat, który z jednej strony, strona, która uważa, że wystarczy pojednać się z Europą, wszystko będzie fajnie i w ogóle, jest w imaginarium świata sprzed 10 lat. Ten świat nie istnieje. Już. W sensie stosunków międzynarodowych, a ono wyznacza jak gdyby miejsce Polski w świecie, te stosunki międzynarodowe. I ten świat imaginarium takiego, że Polska mocna, samodzielnie w oparciu o potężne Stany Zjednoczone i tu zbudujemy Fort Trump i wielkie wojsko i tak dalej, też nie istnieje, bo Amerykanie odejdą z prymatu. Będzie offshore balancing. I pytanie jeszcze oczywiście, czy mamy zdolności. I teraz musimy się zastanowić, jaka jest inna droga. I to jest bardzo trudne zadanie, być może przekraczające. Dla mnie to jest to bardzo trudne zadanie na pewno. Więc mam nadzieję, że ktoś w państwie polskim myśli, jaka jest ta droga, która wytyczy nam bezpieczną przyszłość.
Bo... na to pytanie chyba teraz nie odpowiem, tak jak nie odpowiem na pytanie, czego właściwie chcą Polacy i kim chcą być, jakie chcą mieć państwo.
Kim chcemy być? Turcy nie mają tego problemu, moim zdaniem. Rosjanie też chyba odpowiedzieli na to pytanie, kim chcą być. Chińczycy wiedzą, kim chcą być. A Polacy nie wiedzą, moim zdaniem, kim chcą być.
I z tym rozważaniem państwa zostawiamy. Naszym gościem był dr Jacek Bartosiak. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję.
To miłe, bo regularnie się spotykamy i tak, mam nadzieję, będziemy na te kluczowe, najważniejsze pytania odpowiadać. A to wszystko to muszę powiedzieć, nawet chcę powiedzieć dzięki naszym patronom patronite.pl. Ukośnik Radio Wnet. Wszystkim państwu bardzo dziękuję, bo to dzięki waszemu wsparciu, waszemu zaangażowaniu takie rozmowy, takie spotkania są możliwe. Doktorze, dzięki wielkie.
Dziękuję.
10:44 mieszam jeden temat, jak powiedziałem, to za nami, ale zanim ten temat, to zanim polska polityka taka już sensu stricte, to zagra zespół The Clash.